Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, i Tomasz Limon, prezes Pracodawców Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Sytuacja na rynku pracy stabilizuje się, jednak pandemia koronawirusa wciąż wpływa na właśnie życiową równowagę pracowników. Wynika z opublikowanego we wtorek raportu podsumowującego kolejną edycję monitora rynku pracy, badania firmy Randstad. Badanie wykazało, że w wyniku przejścia na pracę zdalną pracownicy częściej wykonują swoje obowiązki w nadgodzinach. Odbierają telefony, odpowiadają na e-maile poza standardowym czasem pracy. To dotyczy ponad połowy ankietowanych. Dlaczego tak się dzieje i czy to będzie już normą Państwa zdaniem?
Podczas pracy zdalnej czy pracy hybrydowej jednak praca przeplata się niejako z naszym życiem prywatnym, więc pytanie, gdyby zsumować te wszystkie godziny faktycznej pracy, czy rzeczywiście tych godzin byłoby więcej? Wydaje mi się, że ta praca w niestandardowych godzinach czy nadliczbowych wynika z tego, że jednak w ciągu takiego normalnego dnia pracy robimy czasami też inne rzeczy. To jest zupełnie normalne, że w czasie dnia, nie wiem, na przykład kurier przywiezie nam paczkę, pies chce bardzo wyjść na dwór, czy jest gdzieś tam moment, żeby zjeść obiad i zrobić to też z rodziną, jeżeli też w tym czasie dzieci na przykład korzystają z nauki zdalnej i mają możliwość przerwy. Więc takich przerywników w pracy mimo wszystko wydaje mi się, że w domu jest więcej. W związku z tym później gdzieś musimy nadrabiać i właśnie na przykład wieczorem, kiedy jest spokojniej, odpisać na maile czy oddzwonić na nieodebrane połączenia.
Mm-hmm. Pan prezes?
Uzupełniając to, co powiedziała moja przedmówczyni, w przeciągu ostatniego roku doszło do rewolucji. Praca zdalna wcześniej była, funkcjonowała, ale nie na taką skalę. Była ewolucja, w tej chwili jest rewolucja w zakładach pracy, szczególnie pod kątem dostosowania się pracowników, ale też pracodawców do nowych warunków, do nowej rzeczywistości. Jest to proces żmudny, długotrwały i trudny dla wielu, zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Pracownicy w nowej rzeczywistości też muszą się dostosować, muszą aktywnie wykonywać swoje obowiązki, ale również poświęcić się no, codziennym obowiązkom domowym. Więc ten work-life balance, to zrównoważenie życia zawodowego i życia domowego jest niezwykle trudne. I to w tej chwili się nakłada i po prostu no, ingeruje w dwie te sfery. I ta sytuacja jest no, dosyć skomplikowana i trudna. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Część firm zakłada, co najmniej połowa firm zakłada, że jednak po pandemii powrócimy do standardów, które były przed pandemią, do normalnego funkcjonowania. Co prawda pracownicy w 80% zgodnie z raportem, który przygotował Ernst & Young, oczekują, że jednak zostanie ta praca utrzymana, ta hybrydowa. Co mnie trochę dziwi, bo ponieważ ludzie są funkcjonują na zasadzie współpracy takiej, bym powiedział, interpersonalnej, potrzebują współpracy z innymi ludźmi i wydaje mi się, że praca w miejscu zakładu pracy jest bardziej efektywniejsza i lepsza z różnych przyczyn.
Mm-hmm. Państwa zdaniem tutaj widać pewien brak doświadczenia osób, które się znalazły na tym przymusowym home office w organizowaniu sobie pracy, czy jeżeli ta sytuacja, no bo nie wiadomo jak to jeszcze może długo potrwać, miejmy nadzieję, że najkrócej, ale jeśli jeszcze by trochę dłużej potrwała, na ile my jesteśmy w stanie się zorganizować już no, po tym roku takiej pracy, żeby podejść do tego lepiej, potrafić oddzielić pracę jednak od życia, żeby to jakby nie przenikało się za bardzo.
Wydaje mi się, że musimy też spojrzeć na plusy tej pracy zdalnej, bo mimo, że rzeczywiście gdzieś tam te granice się zacierają, to mimo wszystko zobaczmy, ile czasu oszczędzamy na dojazdy do pracy, na stanie w korkach, na samo przygotowanie. Umówmy się, że jeżeli pracujemy przed komputerem, to nie musimy mieć codziennie wyprasowanej koszuli, pełnego makijażu i na przykład też oszczędzamy czas, który poświęcilibyśmy na przykład na przygotowanie posiłku do pracy. Więc to są takie, wydaje się, drobiazgi, ale tak naprawdę moim zdaniem każdego dnia dzięki temu, że nie dojeżdżamy do miejsc pracy, oszczędzamy około 2 godzin. Ja przynajmniej w moim przypadku takie coś obserwuję. A jeżeli chodzi o samą organizację swojego czasu pracy, to na pewno z czasem nabieramy większej wprawy. Moja firma pracuje zdalnie w 100% już ponad rok i widzę, że teraz pracujemy dużo bardziej efektywnie niż na samym początku. Na początku to był jednak lekki szok dla wszystkich. Gdzieś tam musieliśmy się odnaleźć właśnie we współpracy z dziećmi czy z innymi domownikami, także zwierzętami domowymi, które nie były przyzwyczajone często, że jesteśmy cały dzień z nimi. Gdzieś tam pojawiały się problemy techniczne. Nie do końca wiedzieliśmy, jak ten Teams czy Skype działa. Podczas tych wideokonferencji nie zawsze trzymaliśmy się agendy, no bo jeżeli była już możliwość spotkania z kolegą z pracy, no to spory czas z tego tak zwanego kola poświęcaliśmy też na tematy inne niż ten core, o którym mieliśmy rozmawiać, ale widzę teraz z czasem, przynajmniej po sobie i po moim zespole, że rzeczywiście wszyscy się już do tego przyzwyczaili i dużo sprawniej to idzie. Mhm.
Oczywiście sprawa pracy zdalnej powinna być uregulowana. Mniej więcej połowa firm wdrożyła w swoich zakładach pracy regulaminy, które dostosowują pracę pod aktualną sytuację. Brakuje jeszcze może ustawy, która jest w tej chwili procedowana, która też budzi kontrowersje trochę ze strony pracodawców, ale może i dobrze, że to będzie ustawowo też uregulowane, żebyśmy wiedzieli, na czym jesteśmy. To powinno oczywiście zostać poddane jakiemuś dialogowi społecznemu, konsultacjom społecznym ta ustawa z pracodawcami, ale powinna być, powinno to funkcjonować, żebyśmy mogli wszyscy mogli odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w tej, w której jesteśmy. Ja chciałem zwrócić uwagę też, no, że tak naprawdę tylko część pracowników może funkcjonować i może sobie na to pozwolić, żeby funkcjonować w pracy zdalnej. Cała grupa pracowników z branży budowlanej, z przemysłu, z transportu, no nie może sobie na to pozwolić siłą rzeczy. Więc mówimy tutaj tylko i wyłącznie o pracy biurowej, o białych kołnierzykach również, którzy mogą sobie na to pozwolić. Cała rzesza pracowników niestety nie może sobie na to pozwolić i na to też trzeba zwrócić uwagę.
Na co też zwracamy uwagę przy okazji takich dyskusji, a teraz zmieniamy temat. Jest szansa, że w przyszłym roku będą obowiązywać przepisy o fundacjach rodzinnych. Jeszcze teraz trwają prace nad ustawą, a zgodnie z założeniami projektu fundacja rodzinna ma być nową osobą prawną, która będzie gromadzić majątek rodzinny, zarządzać nim zgodnie z wolą fundatora, czyli prawdopodobnie właściciela firmy, zapewniając środki dla beneficjentów. A beneficjentem będzie mogła zostać osoba fizyczna lub organizacja pożytku publicznego. Ta ustawa ma rozwiązać problem sukcesji w firmach rodzinnych, czyli gdy dochodzi do sytuacji, że dzieci właściciela nie chcą prowadzić firmy, a właściciel nie chce jej sprzedać czy przekazać pod zarządzanie w obce ręce. Czy Państwa zdaniem fundacja rodzinna zarządzająca rodzinną firmą, pomnażająca jej majątek na rzecz spadkobierców właściciela firmy, załatwi problem sukcesji przedsiębiorców?
Jeżeli mogę zacząć, czas najwyższy. Po 30 latach kapitalizmu w Polsce, kiedy majątki prywatne polskich przedsiębiorstw były budowane po 89 roku. W tej chwili następuje sukcesja tych majątków. Właściciele oddają swoje majątki dzieciom, spadkobiercom i jest to duża skala. Czas najwyższy, żeby było to uregulowane, żeby można było swoje majątki zabezpieczyć i żeby na przykład, tak jak Fundacja Rodzinna, mogła trzymać pieczę nad tym majątkiem przedsiębiorców. Tak jak pani redaktor wspomniała, rolą fundacji jest gromadzenie i zarządzanie majątkiem zgodnie z wolą fundatora. W tej chwili dochodzi jeszcze jeden aspekt, o którym chciałem powiedzieć. W okresie pandemii prywatne firmy stojące często na skraju wydolności nie mogą złapać oddechu, mogą być przejmowane i kupowane przez obcy kapitał zagraniczny. Są takie sygnały. Fundacja mogłaby to chronić. Mogłaby chronić polską własność, polskich przedsiębiorcom przed tego typu działaniami. Jest to bardzo pilne. Dobrze, żeby była polska fundacja, a nie fundacje, które tworzą się za granicą, bo za granicą funkcjonują takie fundacje. Ja wiem z doświadczenia, bo rozmawiam z członkami naszej organizacji, że swoje majątki przenoszą do fundacji zagranicznych.
Bo w Polsce nie mają takiej możliwości.
A oni chcieliby, żeby było to w Polsce. Tak jak pani redaktor powiedziała, nie ma. Dlatego ustawa jest pilna i tutaj z utęsknieniem czekamy, aż zostanie wdrożona.
Do pani Natalii Bogdan pytanie, na ile jest szansa, jeśli te fundacje rzeczywiście już zaczną działać, na ile jest szansa, że one przyczynią się do tworzenia i umacniania polskich marek, a potem może promocji ich na świecie, właśnie do umacniania polskich firm, że one nie będą się rozdrabniały, tak jak jest właśnie w tej chwili, gdy właściciel firmy umiera, a jego dzieci nie chcą zajmować się firmą i ta firma zaczyna się rozdrabniać albo w ogóle przez staje istnieć.
Tak, i bardzo często ma to miejsce, że gdzieś tam powstają konflikty rodzinne związane przede wszystkim z podziałem majątku i ten majątek się bardzo rozdrabnia i tak naprawdę nikt do końca nim nie zarządza, więc rozwiązanie, które zostało zaproponowane i które będzie, mam nadzieję, wdrożone, na pewno sprawi, że po pierwsze ten kapitał pozostanie w Polsce, bo z tego co słyszałam, to sporo firm rzeczywiście uciekało za granicę, bo tam były takie rozwiązania, na pewno ułatwi tą sukcesję i zapewni przede wszystkim ciągłość działania firmy i to przez wiele pokoleń, nie tylko przez to pierwsze, które będzie spadkobiercą, bo co ważne w takim tworze tej fundacji rodzinnej, to jest to, że sama fundacja jest właścicielem całego majątku, czyli nieruchomości, udziałów, a nie rodzina. Rodzina jest beneficjentem i oczywiście fundator tej fundacji może zarządzić, w jaki sposób rodzina może korzystać. Korzystać też w sposób finansowy z tej fundacji, ale sam majątek nie zostanie roztrwoniony, a niestety to dosyć często się zdarza, jeżeli zwłaszcza młodzi ludzie nie zostali odpowiednio na czas wdrożeni w arkana firmy, bądź po prostu nie mają ochoty na to, żeby przejmować biznes po rodzicach.
Będzie duże zainteresowanie w Polsce fundacją rodzinną?
Myślę, że tak. Przedsiębiorcy pytają. Ja rozmawiam z wieloma osobami. Dzwonią, pytają, mamy spotkania. Tak jak powiedziałem, w tej chwili jest etap tej sukcesji. Osoby, które zakładały te firmy na początku lat 90. w tej chwili już odchodzą na zasłużoną emeryturę. Trzymają pieczę nad firmą, ale chcą to oddać w dobre ręce. Nie zawsze mają taką możliwość, tak jak powiedzieliśmy. Dlatego ta fundacja jest istotna, żeby polski majątek, polski kapitał zbudowany od dziesięcioleci mógł przetrwać i żeby nie był roztrwoniony.
No i miejmy nadzieję, że te fundacje rzeczywiście już ruszą od przyszłego roku i dzięki nim powstaną polskie silne firmy rodzinne, duże, nierozdrobnione, które będą sobie świetnie radzić z międzynarodową konkurencją i to one będą przejmowały właśnie te zagraniczne, mniejsze firmy, bo po prostu będą na tyle silne, żeby to zrobić. Ja tylko słuchaczom powiem, że z takich fundacji rodzinnych korzystają właściciele firm takich jak BMW, IKEA czy L'Oreal, zupełnie znane firmy, a my do tej pory nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że zarządzają nimi fundacje, coś czego u nas do tej pory nie było, a miejmy nadzieję, że fundacje rodzinne powstaną. Niestety już nie porozmawiamy na kolejny temat, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli w tej audycji Natalia Bogdan, prezes Job House i Tomasz Limon, prezes Pracodawców Pomorza. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka, a ja już teraz zapraszam Państwa na audycję edukacyjną Bezpieczny Portfel.